Minęła godzina 21:42, proszę Państwa, już za chwileczkę. Rozmowy niedokończone, temat przyszłość Polski idzie przez rodzinę. To jest bardzo dobry temat, proszę Państwa, przed Bożym Narodzeniem, rodzina właśnie. I gościem będzie pan redaktor Jan Maria Jackowski, pisarz i sędzia Trybunału Stanu, poseł w ubiegłej kadencji, również przewodniczący Komisji do Spraw Mediów w parlamencie. Proszę Państwa, a ja mam wielką radość, informację radosną dla wszystkich przed świętami, taka może dla niektórych niespodzianka. Otóż pozytywna jest, z rodziną trzeba się dzielić. Ja Państwu chciałem przedstawić sprawę tą radosną. Otóż Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ogłasza nabór na inżynierskie studia na kierunku informatyka o specjalności techniki multimedialne. Proszę Państwa, dostaliśmy pozwolenie zaopiniowane pozytywnie przez komisję akredytacyjną nasze wnioski i pan minister podpisał w tych dniach, dostaliśmy tę informację. Dzisiaj mogę ją wieczorem teraz Państwu ogłosić, a więc proponujemy 3,5-letnie stacjonarne i zaoczne studia informatyczne ze specjalnością techniki multimedialne zakończone uzyskaniem ojcze Benedykcie jakiego tytułu? Jak ojciec uważa? A zaraz ojciec musi sobie mikrofon z tego. Prosimy już pan...
No 3,5 roku to myślę, że z tytułem magistra.
Nie, proszę ojca. To może jakby po seminarium.
Aha, to licencjusza.
Też nie. Widzicie Państwo, po prostu jeszcze ojcu nie wszystkim powiedziałem też, tak, że i to jest dowód, nie, ale jest tytuł. No jaki? Nie licencjusz, nie magister, 3,5 roku po maturze, czyli 7 semestrów. Inżynier, proszę Państwa, zakończony uzyskaniem tytułu inżyniera informatyka. I czy musimy się na to zapisać chyba, co?
No tak.
Ojciec, może tak, bo ja już to już może tego się pewnie już nie nauczę. Tak śmieję się, proszę Państwa. Tak. Ale otóż początek nauki chcemy spróbować, może nam się to uda. Na to trzeba mieć pewne kwantum ludzi, żeby to wszystko, bo to są studia płatne. Państwo wiecie, ile u nas kosztują studia. Najtaniej chyba, czy bardzo tanie w porównaniu z innymi uczelniami prywatnymi, te musimy zapłacić, bo po prostu trzeba to utrzymać. Trzeba zapłacić wszystkim tym, którzy pracują. Oni nie mają najlepszych pensji, ale mamy za to wartościowych ludzi. Nie tylko mają mieć wykształcenie ci, którzy u nas uczą, ale również muszą reprezentować pewien poziom również moralny, osobowościowy. I to jest piękne. Otóż, proszę Państwa, informatyka w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej to studia realizowane w sposób przyjazny studentom. W znakomitej kadrze naukowej złożonej ze specjalistów z czołowych uczelni krajowych nie będą ustępować doskonale wyposażone w sprzęt i oprogramowanie pracownie informatyczne. Sylwetka absolwenta. Specjalista przygotowany będzie do sprostania wyzwaniom informatycznym stawianym przez współczesne media elektroniczne zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Program studiów obejmuje m.in. naukę programowania w różnych językach, naukę efektywnej pracy zespołowej w ramach projektów grupowych, technologie internetowe, sieci komputerowe, naukę języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Żyjemy w takiej rzeczywistości, jaka jest, musimy tu się umieć odnaleźć, dlatego tak. Proszę Państwa, duży nacisk położony będzie na praktyczne posługiwanie się szerokim spektrum narzędzi informatycznych służących do efektywnego zarządzania i monitorowania systemów informatycznych i sieci komputerowych, a także ich nowoczesnych zastosowań w administracji, przemyśle i biznesie. Oczywiście są przewidziane praktyki w czołowych, jak mi właśnie z wybitnych profesorów, który przygotowywał ten projekt i który nas animował, pchał do tego, żeby to powstało. Proszę Państwa, tak powstają rzeczy w Radiu Maria. Często ludzie nam podpowiadają i współpracują z nami. Otóż mówi, że właśnie Tu będą praktyki również w czołowych instytucjach, firmach krajowych i zagranicznych. Proszę Państwa, a więc informatyka o specjalności techniki multimedialne, 7-semestralne. Chcielibyśmy zacząć, jeżeli nazbieramy w tym czasie ludzi, bo to jest bardzo krótki czas, zaczęlibyśmy od 15 lutego. 7 semestrów i jest inżynierem. Tylko prosimy, żeby to byli ludzie, którzy chcą coś. To nie jest przechowalnia, ani przytułek, czy dom poprawczy. Proszę Państwa, tu trzeba ludzi, którzy chcą pchać do przodu i prują do przodu, za przeproszenie. Dziękujemy. Czekamy na pana redaktora, na pana posła Jana Maria Skowskiego, pisarza i obecnie sędziego Trybunału Stanu. Cieszymy się już. Bardzo serdecznie zapraszamy. Pozdrawiamy dom, żonę, dzieci, wszystkie córki. Zobaczyłem Dominikę i...
Szczęść Boże, pozdrawiam całą ojca dyrektora i całą rodzinę Radia Maryja.
I Joasię,
tak. Dwie dziewczynki przyjechały.
Pięknie. Pozdrawiamy cały dom. Wszystkich.
Bóg zapłać.
Dom od mamy począwszy, to znaczy od żony.
Prawda? Bóg zapłać.
Dziękujemy. Oddajemy głos. Już mówiłem, to jest bardzo dobry temat na ten czas.
Właśnie.
Przed Bożym Narodzeniem.
Przed Bożym Narodzeniem, Wigilię. Kiedy będziemy się cieszyć z narodzin Bożej Dzieciny, możemy porozmawiać o rodzinie, o sytuacji rodziny, a przecież każdy z nas żyje w rodzinie. Jak mówił Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, prymas tysiąclecia, rodzina to jest rodzina rodzin, to jest naród. I od kondycji polskich rodzin zależy kondycja całego narodu. Stąd jest to temat ważny, temat, który dotyka różnych sfer życia publicznego i życia gospodarczego, i politycznego, i społecznego, i kulturalnego.
Rozpoczynając naszą rozmowę, pozdrawiając wszystkie rodziny, zadedykujemy wszystkim upominek muzyczny siostry Jeremiasza Rodzina. Dla wszystkich rodzin, dla rodziny Radia Maryja, dla tych, którzy nas słuchają, którzy przygotowują uroczystość Bożego Narodzenia, uroczystość wigilijną w swoich domach, którzy zmierzają do tych domów. Również pamiętamy o cierpiących, o chorych, o samotnych, o tych, którzy te święta bardzo rodzinne w naszej polskiej tradycji, w sposób szczególny rodzinne, będą przeżywać poza domem. Zanim rozpoczniemy wszystkie nasze rozważania z naszym gościem, niech wprowadzeniem będzie ten utwór Rodzina siostry Jeremiasza.
Biorą przyszłe mamy.
siostry Jeremiasza w utworze Rodzina wprowadzają nas w dzisiejsze rozmowy niedokończone. Oczywiście jest to druga część naszych rozmów niedokończonych. Pierwsza część miała miejsce w Radiu Maryja w Telewizji Trwam, jednocześnie o godzinie 18.10. Przyszłość Polski idzie przez rodzinę i naszym gościem jest redaktor Jan Maria Jackowski, pisarz i sędzia Trybunału Stanu. Tam, gdzie dobro się zaczyna, tam jest rodzina. I teraz patrzymy w ten szczególny dzień. Patrzymy w przeddzień Wigilii, ale wiemy, że Wigilia w naszej tradycji to było takie przysłowie. Jaka Wigilia, taki cały rok. Więc teraz, mając tak szacownego gościa, chcemy zastanowić się nad przyszłością Polski, nad przyszłością polskiej rodziny, ale też trzeba nam popatrzeć zapewne w przeszłość, bo te święta skłaniają nie tylko do radosnego patrzenia w przyszłość, ale też do patrzenia, jak było w minionym roku. Panie redaktorze, do mnie nie należy mówienie teraz, do mnie należy również słuchanie i do tego słuchania zachęcam całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich nas słuchających w tym momencie.
Tytuł tej dzisiejszej audycji został wybrany nieprzypadkowo. Przyszłość Polski idzie przez rodzinę. No jest to zaczerpnięta myśl z takiego bardzo ważnego dokumentu napisanego przez ojca świętego Jana Pawła II, mianowicie z Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio. Tam ojciec święty napisał, że przyszłość świata idzie przez rodzinę, a skoro przyszłość świata, również i przyszłość Polski, ponieważ żyjemy w Polsce, będziemy się ze szczególną troską pochylali nad polskimi rodzinami, bo tak jak w słowie wstępnym wspomniałem, no Stefan kardynał Wyszyński mówił, że naród to rodzina rodzin i to jest taka stara prawda, która w pokoleniu naszych starszego pokolenia, naszych dziadków, naszych przodków, no była szczególnie istotna. My jesteśmy w klimacie już świąt Bożego Narodzenia. Co prawda to otoczenie zewnętrzne jest takie, powiedziałbym, bardzo komercyjne, można powiedzieć, w tym sensie, że przede wszystkim duże sklepy i powiedzmy handel, no w jaki sposób, traktując to jako dobrą okazję do nakręcenia koniunktury i po prostu dużych obrotów, w jaki sposób te święta również wykorzystuje, ale my mówimy tutaj o takim prawdziwym przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia, o tym, że jutro jest Wigilia, później mamy pierwszy i drugi dzień świąt, będziemy mieli więcej czasu dla siebie, będziemy starali się to na modlitwie przeżywać religijnie, również rodzinnie, rozmawiając o sprawach ważnych i również o sprawach naszych rodzin. I stąd chciałbym podzielić się z rodziną Radia Maryja takimi kilkoma refleksjami, które no, wynikają chociażby z perspektywy tego mijającego roku kalendarzowego, tych przemian, które się obecnie w naszej ojczyźnie okazują. Otóż ja jestem związany z taką grupą, która się nazywa Prorodzina. Jest to taka nieformalna grupa przedstawicieli różnych środowisk społecznych i katolickich, która generalnie postanowiła po wyborach parlamentarnych w 2005 roku bardziej jeszcze uaktywnić się na scenie życia społecznego i dopomnieć się o sprawy polskiej rodziny. To też nie jest tak, że o sprawach polskiej rodziny do tej pory nie mówiono. Ja przypomnę, że w tych po 1989 roku no, było kilka rządów, które mniej lub bardziej opowiadały się za rodzinami, mówiły o programach rodzinnych. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, że przez te 18 lat, bo już prawie 18 lat minęło do 1989 roku, właściwie można powiedzieć, że w Polsce nie zostały wypracowane od strony państwa, podkreślam, od strony państwa, mechanizmy i takie procedury, i takie standardy, jakie w stosunku do rodziny są w krajach europejskich. I skoro tak mówimy, że powinniśmy naśladować Europę, czasami ją naśladujemy w rzeczach złych, ale tu akurat w tym wypadku w Europie jest cały szereg bardzo dobrych rozwiązań, jeżeli chodzi o rodzinę, natomiast my w Polsce tych rozwiązań jeszcze nie mamy. A co mam na myśli? No przede wszystkim sprawy związane z wymiarem materialnym życia rodziny. To, co, na co państwo ma jednak jakiś wpływ, a więc przede wszystkim system podatkowy, a więc przede wszystkim system wspierania rodzin, system budowania pozytywnego klimatu wokół rodziny i w mediach, i w przestrzeni publicznej, a więc system różnego rodzaju zapomóg, system edukacyjny, zdrowotny, polityka mieszkaniowa. To są wszystko te obszary, które w sposób bardzo istotny dotykają rodziny. I to środowisko prorodzina, no animowane przez wielu osób dobrej woli, tak się składa, że akurat w tej grupie inicjatywnej no przeważnie są przedstawiciele rodzin licznych, czy rodzin wielodzietnych, mówiąc inaczej, a więc ludzie, którzy mają piątkę, szóstkę, siódemkę dzieci i znają problemy, z jakimi się borykają na co dzień doskonale, to środowisko już jesienią ubiegłego roku skierowało list do pana prezydenta i do pana premiera. W takim krótkim stanowisku zawarło postulaty środowisk rodzinnych dotyczące polityki państwa. Ja bym może nie chciał tutaj streszczać tego dokumentu, ale jeżeli są osoby zainteresowane tą problematyką, to podam adres strony internetowej, na której te dokumenty się znajdują. To jest, podaję teraz adres internetowy www.pro-rodzina.pl. Powtarzam, www.pro-rodzina.pl. Tam można znaleźć kontakt z ludźmi, którzy animują te sprawy i można również zapoznać się z tymi dokumentami, z tymi podstawowymi postulatami. Ta grupa, jak wspomniałem, to reprezentuje środowiska katolickie, środowiska społeczne. Nie jest to absolutnie grupa polityczna. Po prostu jest to grupa osób, które mając doświadczenia, wywodząc się z różnych środowisk społecznych, no w sposób zdecydowany uznaje, że tutaj trzeba jako no w formie takich organizacji pozarządowych czy takich struktur nieoficjalnych, ale jednak wpływać na politykę państwa. No i między innymi dzięki temu listowi do pana prezydenta i pana premiera doszło do takiej dużej konferencji, która miała miejsce w polskim Sejmie na początku grudnia pod wysokim patronatem pana marszałka Marka Jurka i przy współorganizacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zorganizowano konferencję zatytułowaną Rodziny wielodzietne bogactwem Polski, gdzie prelegenci, między innymi pan minister Stanisław Sławiński, wiceminister edukacji, pan dr Stanisław Kluza, były minister finansów, pan marszałek Marek Jurek, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele różnych środowisk posiadających liczne dzieci, mających liczne dzieci, a także goście z zagranicy, w tym również Raul Sanchez, który reprezentował Europejskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych. Jest takie stowarzyszenie, które zaczęło się od Hiszpanii, a w tej chwili w wielu krajach europejskich funkcjonuje. Przedstawili swoje przemyślenia, koncepcje i co by należało zrobić. I w wyniku tej konferencji powstał z kolei kolejny dokument, mianowicie list do pani wicepremier Zyty Gilowskiej, ponieważ tutaj no, gro tych postulatów oczywiście dotyczy spraw finansowych i materialnych, a tutaj pani premier Zyta Gilowska jako skarbnik budżetu państwa no, ma istotną rolę do odegrania i tutaj po prostu te postulaty zostały wyartykułowane. I co wchodzi, co jest takim, powiedziałbym, fundamentem? Otóż trzeba rozróżnić politykę społeczną od polityki rodzinnej, ponieważ polityka społeczna ma troszeczkę inne zadania. One się zazębiają, ale to jednak Nie można tego mieszać. I nie można też polityki rodzinnej utożsamiać z polityką socjalną, bo wtedy traktuje się rodzinę jako, no, w cudzysłowie, taką komórkę patologiczną, którą w jakiś sposób trzeba wspierać, dotować, zasiłki dawać, i to jest ten nurt myślenia. Tu chodzi o to, żeby zastosować zasadę pomocniczości, albo jak to się teraz modnie mówi w Unii Europejskiej, subsydiarności. To takie świeckie. Można mówić, zasada pomocniczości mówi w skrócie, że należy po prostu stwarzać taką szansę, żeby dany szczebel mógł zrobić to, co do niego należy. A więc w tym wypadku chodziłoby o to, żeby po prostu maksymalnie usamodzielniać rodziny, a nie z kolei traktować je jako właśnie podmioty polityki socjalnej i tak je po prostu prowadzić do takiej sytuacji materialnej, że coraz więcej tych rodzin, które spełniają kryteria do pomocy socjalnej, to należy po prostu prowadzić w formie tych zasiłków. Innymi słowy, zamiast dawać na przykład zasiłki, to może lepiej jest obniżyć podatki i więcej realnych pieniędzy pozostawić w konkretnych rodzinach, a nie zabierać te pieniądze, wrzucać do wspólnego worka, dawać według jakichś tam kryteriów przyjętych, prawda, dochodowych, płacić jeszcze za obsługę tych środków, co mniej więcej połowę tych środków pochłania, jeżeli była kwota X pobrana w formie podatków, to z tego X-a po przejściu przez budżet, przez urzędników, przez ten system podziału, sprawdzania i tak dalej, to wszystko powoduje, że z tego X-a połowa idzie po prostu na obsługę tych pieniędzy i realnie ta połowa trafia. Więc być może lepiej zostawić maksymalnie dużo tych środków, to zależy od polityki państwa, ale maksymalnie dużo tych środków w rodzinie, ale oczywiście to nie znaczy, że system czy jakichś zasiłków, czy jakichś wsparć w sytuacjach szczególnych, czy w sytuacjach, gdzie rzeczywiście te rodziny nie mogą same sobie zapewnić podstawowych elementów, które im są potrzebne do życia, to wtedy takie rodziny wspierać. Czyli to by chodziło o zmianę pewnej filozofii, która była w czasach PRL-u, gdzie była forma różnych zasiłków i zbudowania nowoczesnej polityki rodzinnej. I my jesteśmy niestety w Polsce na początku tej drogi i droga jest o tyle trudna, że u nas mamy spadek po czasach komunistycznych, gdzie rodzina była zwalczana ideologicznie. Wiadomo, że była, rolnictwo było zwalczane, kościół był zwalczany i rodzina była zwalczana, bo to wszystko były instytucje życia społecznego, jeżeli można, ale w pewnym sensie kościół również
instytucje, w których bardzo mocno kształtowano świadomość.
Świadomość, tożsamość, poczucie wartości, gdzie przede wszystkim kształtowano nowych ludzi, prawda? Bo dzieci, które się rodziły, uczyły się, wychowywały się w konkretnych po prostu rodzinach. I stąd w czasach komunistycznych rodzina i naród był poddany indoktrynacji, prawda? I wiadomo przecież, że te koncepcje, które były za czas marksistowskie, przecież w skrajnym wypadku nawet proponowano, żeby wspólne kuchnie parę rodzin miało, prawda, wspólne toalety, próbowano nawet w formach, powiedziałbym, czysto utopijnych, ale takie próby były, że takie komuny budować, prawda, wspólnego życia. Chodziło o to, żeby rozbić tę rodzinę, prawda, od strony ideologicznej, ale również po 90 roku silne prądy ideologia liberalna z kolei mówiła, że w ogóle rodzina nie obchodzi państwa, liczba dzieci to nie obchodzi, każdy jak ma dzieci, to jest jego problem, niech się nimi zajmuje. Tylko że nie wzięto pod uwagę jednego, mianowicie, że jeżeli społeczeństwo będzie się starzało, jeżeli dzieci nie będzie, jeżeli spadnie dzietność, jeżeli zacznie się kurczyć liczba obywateli, naród zacznie po prostu wymierać, to w tej sytuacji również to będzie miało bardzo wyraźny wpływ na sytuację gospodarczą. I teraz proszę zauważyć, że robi się o tyle dobry klimat, to znaczy sytuacja kryzysu polskich rodzin i tego, że nas ubywa, bo nas, proszę państwa, w tej chwili jest coraz mniej z roku na rok. To już po prostu zaczynamy wchodzić w fazę tak zwanego ujemnego przyrostu naturalnego, czyli zmniejsza się liczba mieszkańców Polski. To wszystko powoduje, że w tej chwili zaczęły nawet środowiska liberalne bić na alarm i nagle się okazało, że to, co środowiska, powiedziałbym, zatroskane o dobro wspólne, od lat mówiły, bo przecież o trudnej sytuacji demograficznej to wielokrotnie na antenie Radia Maryja już odkąd Radio Maryja istnieje, ale i wcześniej mówiono w publikacjach różnych, ale przedstawiano to jako takie no, katolickie w cudzysłowie oszołomstwo, prawda, że to jest ideologia, że to jest ideologia katolicka a trzeba się wyzwolić od tej ideologii. I mówiono, że to jest ciemnogród katolicki i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili się okazuje, że sprawy demografii są tak istotne, że po prostu nie sposób o tych sprawach nie mówić. I stąd nagle proszę zauważyć, że my mamy w tej chwili taką sytuację, że niekorzystne dla celów prokreacyjnych i zdrowej tkanki społecznej tendencje, które się w Polsce pojawiają, powodują, że my w roku 2003 mamy na przykład 351 tysięcy urodzeń dzieci, a 20 lat wcześniej było 723 tysiące urodzeń dzieci. Czyli na przestrzeni 20 lat dwukrotnie zmniejszyła się liczba dzieci, które się w Polsce rodzą. Gdyby obecny współczynnik dzietności 1,24 utrzymał się dłużej, każde kolejne pokolenie byłoby o 50-40% mniej liczne od poprzedniego. I to wszystko oczywiście powoduje określone skutki, ponieważ póki co my mamy system emerytalny, który opiera się na pewnej solidarności pokoleń. To znaczy ci, którzy obecnie pracują i płacą składki, znaczy płacą podatki, część z tych środków po prostu jest wykorzystywana na wypłatę emerytów dla tych pokoleń, które są obecnie weteranami pracy i kiedyś pracowały. Z kolei oni kiedyś utrzymywali tych, którzy wówczas byli weteranami pracy. I teraz mamy taką sytuację, że efektem ujemnego przyrostu naturalnego jest to, że coraz mniej obywateli pracować będzie na coraz większą grupę emerytów. I załamanie będzie odczuwalne już w 2009 roku i o tym mówi pan Robert Gniazdowski, który jest przedstawicielem szkoły liberalnej myślenia ekonomii, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc osoba urzędowa, która wie, co mówi. To nie jest publicysta, tylko to jest również osoba, która realnie zarządza najpotężniejszą instytucją zajmującą się ubezpieczeniami społecznymi w Polsce. I w 2009 na emeryturę zaczną przechodzić osoby z powojennego wyżu demograficznego. Ale prawdziwy dramat braku pieniędzy na emerytury szykuje się od roku 2015, mówi pan Robert Gniazdowski, gdy w Polsce będzie ponad 10 milionów emerytów. I nagle się okazuje, że ta ideologia liberalna, że nie w każdym, że to jest prywatna sprawa, ile kto ma dzieci, jak ktoś ma dużo dzieci, to jego problem, jak je wyżywić, utrzymać, ale w ogóle nastawienie de facto jest antynatalistyczne. Bo skoro to jest taka
rzecz... To bardziej warto podkreślić, ponieważ te rodziny wielodzietne, prawda, to jest jeden wymiar życia rodzinnego, prawda, i też, żeby nie wyszło z całej naszej audycji, myślę, panie redaktorze, że mówimy tylko o rodzinach wielodzietnych.
Ale absolutnie nie.
Mówimy, to właśnie druga część była, że są przeciwko narodzeniom, prawda?
Mówiłem o antynatalistycznym. Tak, oczywiście, jest... ja tu od razu chcę zrobić takie zastrzeżenie, że państwo nie powinno określać, ile kto ma mieć dzieci, żeby to była jasna sprawa. To jest wolny wybór małżonków. Mają sumienie, mają wolny wybór. Ale jeżeli państwo prowadzi politykę, która jest antynatalistyczna i są bariery w zatrudnieniu, materialne, mieszkaniowe, wszelkie inne i zniechęca się małżonków do posiadania dzieci, to jest niedobra sytuacja. Natomiast powinna być taka, i to się w tej chwili w krajach europejskich zaczyna stosować, że generalnie państwo jest tak nastawione, że zachęca się. Jeżeli ktoś pragnie być ojcem i mamą, to stwarza mu się warunki, które by go miały zachęcić, a nie zniechęcać. Ponieważ tu jeszcze warto dodać, że obecny system podatkowy w Polsce traktuje dzieci jak podatek od luksusu. dlatego że osoby, które mają dzieci, są de facto karane wyższymi podatkami niż te osoby, które dzieci nie mają. Także on nawet nie jest neutralny w stosunku do rodziny. On jest antyrodzinny. I teraz istota problemu, myślę, ilustruje następujący przykład. W jednej rodzinie, powiedzmy państwa Kowalskich, jest pięcioro dzieci, a w drugiej, na przykład państwa Malinowskich, tylko jedno. Jedni i drudzy utrzymywali, wychowywali dzieci, tylko że Kowalscy mają więcej tych dzieci. Z czasem dzieci dorastają i idą do pracy, a Kowalscy i Malinowscy idą na emeryturę. Teraz to dzieci Kowalskich pracują na Malinowskich, a nie odwrotnie. Można powiedzieć, że Kowalscy, zainwestowawszy w wychowanie dzieci 5 razy tyle, co Malinowscy, dostają takie same emerytury albo znacznie niższe, gdyż pani Kowalska, co bardzo częste, mając tyle obowiązków, pracowała w domu i nie wypracowała emerytury albo renty. Poza tym Malinowscy, będąc w podeszłym wieku, potrzebują zwiększonej opieki zdrowotnej, a na tę opiekę będą łożyły dzieci Kowalskich. I tu widzimy, że to tak nie jest do końca, że to liczba dzieci jest prywatną sprawą, prywatną w sensie podejmowania decyzji, ale z punktu widzenia zbiorowości, czyli państwa, to nie jest taka do końca prywatna sprawa. I tu się pokazuje istota problemu. I zazwyczaj mówi się, że ten przykład wywołuje dyskusję, gdyż niektórym osobom wydaje się, że ich emerytury będą wypłacane z tego, co ZUS zgromadził na ich indywidualnych kontach. Dlatego według nich nie ma potrzeby wychowania przyszłych pokoleń, aby te emerytury zagwarantować. Nie ma więc mowy o żadnych moralnych zobowiązaniach wobec tych, którzy dziś wychowują dzieci. To nieprawda, gdyż indywidualne konto to tylko byt wirtualny. Jest to wyłącznie pewien zapis w bazie danych określający wysokość zobowiązania, które ewentualnie, jeśli będą na to środki, będzie spłacać przyszłe pokolenie. Jest jeszcze drugi filar, który rzeczywiście inwestuje pieniądze, ale to tylko mała część składek. Nie jest on w stanie przełamać zasady, że polski system emerytalny opiera się na międzypokoleniowej umowie społecznej. Uczestnictwo w systemie emerytalnym jest zatem rodzajem odłożenia dochodu w czasie, co polega na nabywaniu w okresie aktywności zawodowej uprawnień do uczestnictwa w podziale produktu krajowego brutto w przyszłości. To tak uczenie brzmi, ale chodzi właśnie o to, że ten system emerytalny jest systemem solidarnościowym. I stąd te elementy, czyli system podatkowy, czyli atmosfera sprzyjająca odwróceniu tych negatywnych tendencji demograficznych, już pomijając różne nurty polityczne, w tej chwili coraz bardziej staje się obiektywnym, już w świadomości polityków mówię, staje się po prostu obiektywnym faktem, z którym należy się zmierzyć. I stąd oczywiście pozytywnie należy ocenić fakt, że Sejm znowelizował ustawę o podatku od osób fizycznych, no ale troszeczkę jest nawet powiedzieć bardzo delikatnie, niesatysfakcjonująca jest kwota odliczenia 120 zł z podatku w skali roku na jedno dziecko. Tutaj w audycji wcześniejszej dzwonił słuchacz telewizji z Niemiec i mówił, że w systemie na przykład niemieckim, bez względu na dochody, podkreślam, bez względu na dochody, na każde dziecko, na pierwsze otrzymuje rodzice, otrzymują 130 euro, na drugie i następne po 170 euro. Oczywiście nie jest to kwota w Niemczech znacząca, ale na pewno jest, zupełnie inaczej sytuuje posiadanie dzieci od strony rodziców, od strony ich sytuacji materialnej, niż ten system w Polsce. Jeżeli uświadomimy sobie, że na przykład tak zwane becikowe, o którym było tak wiele dyskusji w Polsce, które oczywiście jakby miało być jedynym instrumentem polityki wspierającej dzietność, no to byłoby, to jest w zasadzie tylko jeden z elementów. I duża dyskusja się w Polsce przewaliła na ten temat i argumenty nawet w środowiskach katolickich, nawet lubiących podkreślać w wyborach swoją katolickość, to mówiono, że ci rodzice to zaraz jak dostaną pieniądze, to przepiją je, że to będzie patologia, że to jest dla rodzin wielodzietnych, że to nie może być. No cała taka propaganda była. Natomiast mało podnoszono w dyskusji, że na przykład, aha, i że środków na to nie ma w budżecie, a się okazuje, że na przykład na Ukrainie za urodzenie dziecka to kobieta tam dostaje, rodzice otrzymują równowartość 8 000 zł, mimo że tam jest sytuacja gospodarcza znacznie mniejsza. W Rosji te gratyfikacje jednorazowe, zasiłek z tytułu urodzenia dziecka jest jeszcze wyższy. Tak samo w krajach zachodniej Europy. Również z tego tytułu są wypłacane środki. To jest po prostu jeden z elementów mających po prostu zachęcać do tego, żeby małżonkowie cieszyli się potomstwem. I to jest jeden z elementów polityki. Można się zastanawiać, w jakiej wysokości i tak dalej. Natomiast nie można tego w ogóle generalnie ośmieszać i robienie atmosfery takiej, powiedziałbym, trochę prześmiewczej wobec bardzo poważnej, bardzo poważnego problemu. Ale skoro już mówimy o tym, no to Polska jest bodajże w tej chwili już jedynym krajem w Unii Europejskiej, albo jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej, gdzie w tej chwili mówimy, bo jeszcze jesteśmy w grudniu 2006 roku, nie ma żadnego systemu odliczania od podatku z tytułu posiadania dzieci. We wszystkich krajach europejskich, a zwłaszcza starej Unii, tak zwanej starej Unii Europejskiej, taki jest, różny sposób to jest robione, ale takie po prostu instrumenty istnieją. I te instrumenty mają po prostu rację bytu i nikt się nie dziwi, że tak jest. No bo inna jest zdolność podatkowa osoby, która sama mieszka i zarabia i sama siebie musi utrzymywać. Inna jest sytuacja ojca rodziny, który utrzymuje dzieci i żonę, która pracuje w domu i walczy z tym pojęciem niepracująca. To znaczy niepracująca. Czy matka, która wychowuje dzieci, to ona nie pracuje? To jest po prostu taki argument, powiedziałbym, publicystyczno-feministyczny, tak? Że siedzieli kobiety na pracujące i niepracujące. Te niepracujące to w cudzysłowie są te gorsze, bo się zajmują właściwie czymś bardzo ważnym, bo wychowaniem przyszłych obywateli, ludzi, mówiąc kategoriami ekonomicznymi, zajmują się przygotowaniem przyszłego pokolenia, żeby po prostu mogła i gospodarka funkcjonować, i państwo, i każda dziedzina życia publicznego.
Jest jeszcze jeden podział, panie redaktorze, na kobiety, które robią karierę i te, które nie robią.
No więc właśnie.
I dążące do sukcesu, nie dążące. Jak gdyby osiągnięcie sukcesu w wychowaniu dzieci na szlachetnych obywateli, na szlachetnych ludzi po prostu, nie było sukcesem, prawda? I nie można było w tym upatrywać, patrząc od takiej strony ekonomiczno jakiejś tam, no powiedzmy ekonomicznej, w kategoriach sukcesu patrzeć, prawda? Gdyby karierą nie mogło być to, że mama wychowała wraz ze swoim mężem, współpracując jako rodzina, i to jest ich sukcesem, trójkę szlachetnych dzieci, prawda? To jest też kolejny podział, bardzo, bardzo taki, no, drastycznie uderzający w rodzinę, w kobietę, w matkę.
Jak najbardziej. I nie mamy nowoczesnych form zatrudnienia. W wielu krajach europejskich na przykład stosuje się tak zwany elastyczny czas pracy, który powodowałby, że kobieta, która ma trud wychowania dziecka, również ma możliwość częściowego czasu pracy, czy jak i tego typu różnych rozwiązań, które się po prostu stosuje. I to jest standard w krajach Unii Europejskiej, a u nas to po prostu takie jest trochę dziwne. Co prawda, trzeba powiedzieć, że w tej chwili mamy taką sytuację, że według niektórych danych 25 tysięcy osób aktywnych zawodowo co miesiąc z Polski wyjeżdża. Proszę sobie wyobrazić, małe miasto wyjeżdża co miesiąc z Polski do pracy za granicę. To też jest znak czasu. I proszę sobie wyobrazić, że te 25 tysięcy, które wyjeżdża, spowodowały takie zmiany na rynku pracy, że w niektórych firmach, zwłaszcza tych zagranicznych działających w Polsce, zaczyna się robić pokoje dla matek karmiących na przykład, zaczyna się organizować jakieś zajęcia dla dzieci przy zakładzie pracy, żeby zachęcić właśnie kobiety posiadające matki, aby one jednak mogły pracować i łączyć to w jakiś sposób z trudem wychowania dziecka. Ale to jest robione dlatego przede wszystkim, że po prostu jest tak zwany odpływ siły roboczej na zachód i zaczyna w Polsce brakować rąk do pracy, szczególnie w tych zawodach takich, powiedziałbym, wymagających jakichś wyższych kwalifikacji, gdzie fachowcy są w sposób szczególny cenieni. Ale tak skoro o tym wszystkim mówimy, to warto podkreślić, że polski system konstytucyjny, tu się odwołam do konstytucji, która jaka jest, taka jest, ale jest, zawiera dość rozbudowane gwarancje ochrony rodziny. Co jest ciekawe, mimo że powstała w 1997 roku. Najistotniejsze znaczenie mają artykuł 18 i 71 Konstytucji, które gwarantują, że, cytuję, rodzina jest pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Koniec cytatu. Rodziny wielodzietne, to jest również cytat z Konstytucji, mają prawo do szczególnej pomocy władz publicznych. I wreszcie państwo w swojej polityce gospodarczej i społecznej uwzględnia dobro rodziny. To są normy konstytucyjne, które rodzą określone skutki prawne. Regulacje te mają rangę konstytucyjną. To znaczy, że wszystkie przepisy prawne muszą być z nimi zgodne, także przepisy prawa podatkowego. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, na co zwracają uwagę konstytucjonaliści, między innymi pan dr Leszek Bosek, ugruntowany jest pogląd, że konstytucyjna zasada ochrony rodziny determinuje przede wszystkim określony kształt systemu podatkowego. I tu są ciekawe orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Na przykład z 11 kwietnia 1994 uznał, że ograniczenia kwotowe zasady wspólnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko są sprzeczne z zasadą równości. Trybunał podkreślił już w tym orzeczeniu, że realizacja konstytucyjnego nakazu ochrony rodziny wymaga, aby w kształtowaniu regulacji podatkowej uwzględniać wysokość dochodu ustalanego dla każdego członka rodziny. Tutaj może tak to brzmi bardzo uczenie, ale to chodzi o to, że w polskim systemie podatkowym podmiotem jest podatnik, czyli osoba, która uzyskuje przychody. To jest podatnik. Natomiast rodzina nie jest podmiotem. I teraz jest podatnik A, który jest sam i sam siebie utrzymuje, o czym mówiłem, i jest podatnik B, który na przykład utrzymuje siebie, swoją żonę i swoje dzieci, i jest podatnik taki, który, gdzie żona pracuje i mąż pracuje zawodowo, uzyskuje przychody, nawet się rozliczają wspólnie, ale z tytułu tego, że mają dzieci, nie są traktowani, ten podatek, wysokość tego podatku nie rozlicza się na liczbę osób pozostających na utrzymaniu. Brak tego kryterium, czyli uwzględnienia liczby osób pozostających na utrzymaniu podatnika, prowadzi do wniosku, że podatnik posiadający dzieci jest gorzej traktowany niż osoba przeznaczająca cały dochód na własną konsumpcję. Trybunał zastrzegł przy tym, że to ustawodawca jest odpowiedzialny za określenie szczegółowych konstrukcji opodatkowania rodziny. I tak, w wyroku z 7 czerwca 1999 roku Trybunał potwierdził przedstawioną wykładnią konstytucyjnej gwarancji ochrony rodziny i wskazał, że, cytuję, ustawodawca, realizując konstytucyjny nakaz ochrony rodziny, powinien przy określaniu wysokości podatku dochodowego brać pod uwagę nie tylko wysokość dochodu osiągniętego przez podatnika, ale także jego zdolność płatniczą ustaloną przy uwzględnieniu niezbędnych wydatków przeznaczonych na utrzymanie rodziny. Najpełniej zaprezentowany pogląd został jednak przedstawiony w wyroku z 4 maja 2004 roku. Trybunał uznał w nim, że w artykule 6 ustęp 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, gwarantujący prawo do wspólnego rozliczania się małżonków, że ten artykuł jest niezgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego i gwarancjami ochrony rodziny przez to, że pozbawia podatnika prawa do wspólnego rozliczania się z małżonkiem, który zmarł w trakcie roku podatkowego. Trybunał podkreślił, że zasady wspólnego rozliczania się z małżonkiem nie można traktować jako zwykłej ulgi podatkowej. I tych orzeczeń jest jeszcze kilka, nie będę ich może szczegółowo analizował. W każdym razie jasno z tego wynika, z tej linii orzecznictwa, i są konstytucjonaliści, którzy tę tezę podtrzymują, że być może, jeżeli polski system podatkowy nie będzie uwzględniał sytuacji rodzinnej podatnika, to znaczy liczby osób powstających na jego utrzymaniu, jest to materia na skargę konstytucyjną i według wszelkich znaków na niebie i ziemi, jeżeli Trybunał podtrzymał tę linię orzecznictwa, która była do tej pory i wywiódł to właśnie z tych zapisów konstytucyjnych, taka skarga miałaby szansę na pozytywne rozpatrzenie i być może będzie to droga do zmuszenia, zwłaszcza środowisk liberalnych, które bardzo oponują przeciwko wprowadzeniu takiego systemu w Polsce, co jest widoczne przy każdej dyskusji na temat systemu podatkowego w polskim Sejmie. Być może to będzie droga po prostu, którą należałoby podjąć. W każdym razie również środowisko prorodzina, o którym wspomniałem, które inicjuje te działania, nie wyklucza takiej możliwości podjęcia działań, o ile ten system nie zostanie zmieniony. Ja już co prawda wspomniałem, że jest to 120 zł w podatku od roku przyszłym, ale to jest po prostu kwota, która jest absolutnie nieadekwatna, bo to jest 120 zł, to jest 10 zł miesięcznie, 30 groszy dziennie. No, kto posiada dzieci, to może sobie łatwo obliczyć, czy za tę kwotę no, można utrzymać dziecko w skali roku, czy nie. No, pozostawiam to jakby bez komentarza. I to wydaje mi się, że tutaj na to absolutnie środki w budżecie muszą się znaleźć, bo to jest taka sytuacja, że po prostu podcinamy gałąź, na której siedzimy. To znaczy, jeżeli nie wprowadzamy tych elementów racjonalnego podejścia do rodziny i niedyskryminowania rodziny przez system funkcjonujący w państwie, no to po prostu prędzej czy później doprowadzamy do sytuacji, która już będzie bardzo trudna do odwrócenia. Teraz jest, można powiedzieć, jest ostatni moment. I stąd, ponieważ tych spraw jest dużo, ja bym w tym głosie może za chwilę pewnie będziemy ze słuchaczami rozmawiać, ale chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów takich ogólnych, mianowicie chciałbym powiedzieć, rzeczywiście nie tylko system podatkowy jest tutaj kluczowy, ale również zmiana podejścia i obrazu rodziny w mediach, ponieważ rodzina często w większości mediów niestety jest przedstawiana jako taka struktura no, tradycjonalistyczna, taka struktura
przestarzała,
niemodna, jeszcze jakieś jest małżeństwo stałe, a nie, że to się zmienia co chwila sytuacja. No to tak właściwie można powiedzieć, że to jest coś nienormalnego, przestarzałego. Poza tym bardzo ofensywna jest w tej chwili propaganda ideologiczna, no chociażby związana z tak zwanymi nowymi koncepcjami rodziny, a więc chociażby promowaniem związków tych tak zwanych partnerskich i domaganie się legalizacji, czyli mówię tu o związkach homoseksualnych. Mało tego, w Polsce to jeszcze aż tak silne nie jest, ale w wielu krajach europejskich już te takie związki uzyskały prawo adopcji dzieci. Względnie to jest to, co w Wielkiej Brytanii się w tej chwili zmienia rozporządzenie, że na przykład jest możliwość poprzez technikę in vitro, że na przykład dwie panie, które uważają, że są po prostu ze sobą w związku, mogą posiadać dzieci w tej chwili i takie rozporządzenie będzie przygotowywane. Także tutaj mamy do czynienia, powiedziałbym też, z atakiem ideologicznym na rodzinę, właściwie można powiedzieć na podstawy cywilizacji europejskiej i również w Polsce też tego doświadczamy, więc to też jest element budowania pozytywnej wizji rodziny w mediach i wzmacnianie rodziny od strony państwa jest to budowanie pozytywnego wzorcu. I to też nie jest sprawa, że to jest kwestia tylko dla katolików, prawda? Doświadczenie tego stowarzyszenia, o którym wspomniałem, Europejskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych, jest takie, że oni po prostu rozmawiają z Hiszpanii, rozmawiali z przedstawicielami, tam jest teraz rząd lewicowy pana Zapatero, zresztą bardzo radykalnie tak ideologicznie antykatolicko nastawiony, ale to jest trochę może odrębny temat. ale też by przekonali, że jeżeli się będzie podejmowało pewne działania na rzecz rodziny, to wtedy państwo będzie mniej wydawało na patologię, na system ochrony zdrowotnej i tak dalej, i tak dalej. No bo to, co mówiliśmy na początku, jeżeli te podstawowe komórki, czyli rodziny są zdrowe, no to i siłą rzeczy naród jest zdrowy. I stąd w Polsce dochodzi również do przekonania, że potrzebne jest powołanie takiego stowarzyszenia. To jest w tej chwili trudniej, nieważne, jak ono się będzie nazywało, bo w Polsce niestety to, co ojciec na co zwrócił uwagę, że w polskim systemie rodzina od trójki dzieci wzwyż jest traktowana jako rodzina wielodzietna. Kiedyś to się zmieniało. Kiedyś była piątka, później czwórka i w tej chwili GUS uznaje, że od trójki dzieci. W takich rodzinach w Polsce wychowuje się 47% wszystkich dzieci w Polsce. Takich rodzin jest 17%. Wszystkich rodzin, jakie są w Polsce, 17% ma od trójkę albo więcej dzieci i te mają jakby pakiet, mówiąc takim językiem ekonomicznym, prawie połowy dzieci w Polsce. I te rodziny często są w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, ponieważ siłą rzeczy, no, koszt utrzymania dzieci, wychowania, nauki, ubrania i tych wszystkich spraw związanych jest jaki jest i został opracowany zresztą bardzo ciekawy raport rządowy, informacja rządu o sytuacji społecznej i materialnej polskich rodzin, sytuacji demograficznej, promocji życia w Polsce oraz sytuacji dzieci i młodzieży w lipcu 2006 roku, gdzie zostało zawartych bardzo wiele interesujących informacji, to zostało zebrane i statystyki i wyraźnie z tego widać, że rodziny, powiedzmy te wielodzietne, są w najtrudniejszej sytuacji. Ale to, co ojciec właśnie wspomniał, że te rodziny wielodzietne, sama nazwa kojarzy się często z patologią. Znaczy mówi się, ach, to rodzina wielodzietna. Nawet się zdarza, że mówi się, robi się zbiórkę tam na biednych, te i rodziny wielodzietne. I to jest niestety jest takie jakieś określenie, że to właśnie tacy ludzie, którzy liberalne media, no tak z przymrużeniem oka mówią, że nie znają metod antykoncepcyjnych, dlatego mają, inni mówią, że to są dzieci właśnie ze środowisk, czy rodziców ze środowisk patologicznych i to się robi wielką krzywdę i wielki skrót myślowy i po prostu jest taka sytuacja, jaka jest, więc być może lepiej używać określenia liczna rodzina, czy jakieś inne, czy powiedzmy Stowarzyszenie Rodzin 3+, czy jakoś w inny sposób to można określić. To jest kwestia wtórna. Natomiast robi się w tej chwili klimat, niewątpliwie, do powołania takiego stowarzyszenia, jak w innych krajach europejskich takie stowarzyszenie jest. I tego rodzaju stowarzyszenia mogą podjąć cały szereg różnych, bardzo pozytywnych działań. Ja się odwołam do przykładu hiszpańskiego. Tam akurat jest problem z wodą i proszę sobie wyobrazić, że system rozliczania wody dostarczanej do domów był według zużycia na gospodarstwo rodzinne. I powiedzmy do pewnej wysokości to była cena stosunkowo niska za metr sześcienny wody. Powyżej wysokości była już pięciokrotnie wyższa, ponieważ w Hiszpanii oszczędza się wodę, a powyżej następnego progu była 25-krotnie wyższa. I proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji, gdzie jest rodzina liczna, to zużycie wody siłą jest większe i ta rodzina była w sposób szczególny karana właśnie tymi wyższymi dopłatami, mimo że mogła bardziej oszczędzać wodę niż ktoś, kto sam mieszkał i miał cały, że tak powiem, pulę tej wody na samego siebie. Bo nie uwzględniano liczby osób, która w tym gospodarstwie domowym korzysta z tej wody. Nie rozbijano tego na osoby. I to stowarzyszenie podjęło radykalne działania, kampanię społeczną i się te towarzystwa, te kampanie, które dostarczają, te miejskie spółki, które dostarczają wodę do mieszkań, zmieniły taryfikator. Daje to jako... I w tym działaniu się połączyli ludzie z różnych środowisk. Nie można powiedzieć, że czy zwolennicy jednej partii, czy drugiej, czy po prostu ludzie, których połączył wspólny cel w takim działaniu. Tam osiągnięto również upusty, na przykład jeżeli się kupuje samochody, to zwłaszcza większe dla rodzin, no, które mają, to członkowie stowarzyszenia mają upusty na samochody. No różnego rodzaju inicjatywy, które się po prostu takie praktyczne rozwiązywanie problemów, czy dostępność do jakichś instytucji kulturalnych, ceny biletów rodzinnych, czy korzystania z obiektów sportowych, czy kwestia dyskusji na temat cen komunikacji. Tam podejmowane są różnego rodzaju działania. I w Polsce wyraźnie widać, że nadszedł już klimat, żeby można było, bo to nie jest tak, że w Polsce nic się nie działo przez te 18 lat, przez Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które były cały program, zresztą Akcji Wyborczej Solidarność, który w 97, która wygrała wybory, bardzo wiele mówiło się o rodzinie, były nawet różnego rodzaju koncepcje, tylko jakoś to wszystko nie mogło zostać wprowadzone, ale te środowiska, ci ludzie są nadal. Czy chociażby środowiska pro-life, czyli obrońców życia, które przecież gigantyczną pracę wykonały na przestrzeni ostatnich 20 iluś lat. I jeżeli chodzi o stosunek, nastawienie Polaków do życia, no to ono uległo diametralnej poprawie. Więc tych środowisk jest w Polsce sporo i teraz chodziłoby o to, żeby po prostu wspólnie działać na rzecz po prostu no, pewnych barier administracyjnych, mentalnościowych, które jeszcze się pojawiają i lobować dobre rozwiązania dla rodziny i je wprowadzać. I żeby to oczywiście było apolityczne, ponieważ no wiadomo, że jeżeli to będzie ściśle określone politycznie, no to nie będzie miało takiej możliwości oddziaływania. A tu jest obiektywny cel, dobro rodziny, dobro Polski, dobro naszej ojczyzny, przyszłość Polski, która idzie przez rodzinę. I stąd jest potrzeba tego stowarzyszenia. A klimat, jak mówię, jest o tyle dobry, że do tej pory, jak się mówiło o sprawach rodziny, to było, a że to katolicy, a że to jakiś tam ciemnogród, a tam coś tam chcą i tak dalej. A w tej chwili już nawet liberałowie, to co wspomniałem, chociażby przy okazji tego systemu emerytalnego, zobaczyli, że te wszystkie sprawy są powiązane, jedno z drugim jest powiązane i to jest bardzo ważny i wrażliwy mechanizm funkcjonowania państwa.
Dziękuję. Naszym gościem jest pan redaktor Jan Mariusz Jackowski, pisarz i sędzia Trybunału Stanu. Podejmujemy temat przyszłość Polski idzie przez rodzinę. Zapraszam do pytań, zapraszam do własnych refleksji na powyższy temat. 056-655-2355 to telefon dla Polski Północnej, 056-655-2356 to telefon dla Polski Południowej oraz telefony dla zagranicy 00-4856-655-2333 i 655-2366. Ale zanim odbierzemy telefon, proszę pozwolić na własną też refleksję i spostrzeżenie, no że rzeczywiście z jednej strony fundusze emerytalne i tutaj te środowiska, które patrzą w przyszłość, że zabraknie pieniędzy na emerytury, zabraknie na renty, oni rzeczywiście alarmują o wielodzietność. Czyli w tym znaczeniu nie rodziny wielodzietne moim zdaniem, tylko żeby dzieci było więcej, prawda? Z drugiej strony wiemy doskonale, że ekonomia mówi o tym, że im więcej ma się dzieci poza rodziną, czy im bardziej i im mniej trwałe są więzy rodzinne, tym więcej taki mężczyzna czy taka kobieta kupi pralek, lodówek, wyposaży mieszkań, prawda? I im krótsza jego więź z drugim w tym momencie partnerem, tym więcej, tym on jest lepszym klientem, prawda? I to jest chyba taka potężna walka, jeżeli chodzi o nie wiem, o dzieci, jeżeli chodzi o związki, jeżeli chodzi o pieniądze. I martwi tylko jedno, na początku bardzo tak zbudowało i umocniło, że jest walka w duchu innej już filozofii rodziny, prawda? Że rodzina staje w centrum, ponieważ no, ta ekonomia, jak gdyby, ona chce rozbić nie tylko rodzinę, ale chce ją wykorzystać. To jest bardzo smutne też z drugiej strony. Czytaliśmy nie tak dawno, że coraz więcej firm w Polsce, pytając kobietę, czy planuje mieć dzieci, czy planuje stały związek, jeżeli jest panną, jeżeli odpowiada tak, wówczas zatrudnia. Możemy powiedzieć, wielka radość, prawda, że nie będą uciekać młodzi ludzie z Polski za pracą za granicą, ale znowu to ideologia wzięła górę, a mianowicie ideologia, pieniądz jest najważniejszy, ekonomia, dlatego tutaj takie środowiska, które byłyby nie tylko, jak mówimy, poza polityką, ale wyszły poza ekonomię, poza ideologię, a stanęły u źródła refleksji nad rodziną, w całej tej filozofii, byłoby piękne i to tak, nie wiem, proszę o ustosunkowanie się jako specjalista w tej dziedzinie.
Więc ojcze, tu oczywiście ma ojciec rację, że nawet jest cała koncepcja teraz rodziny wielorodzinnej, to jest takie sformułowanie, polega to na tym, że jeżeli na przykład jest mężczyzna, który ma z trzema kobietami dzieci, tak? I później te kobiety mają z różnymi mężczyznami dzieci. To część tych dzieci w stosunku do siebie są siostrami, część tam są bardzo różne konfiguracje. Byli teściowie, obecni teściowie, współteś, macocha. I nagle się okazuje, że to jest taki krąg osób, które są różnymi zmieniającymi się relacjami w stosunku do siebie i to trudno powiedzieć, że to jest jedna rodzina, więc stąd powstało to sformułowanie, które jest szokujące może dla nas, rodzina wielorodzinna. I to oczywiście określone skutki rodzi i dla tych osób, ale również dla dzieci, które po prostu nie wiedzą, czy aktualni ich rodzice za chwilę nie zmienią współpartnerów i czy po prostu ta sytuacja się nie zmieni. Także jest to bardzo, bardzo poważny problem. Ja tutaj bym rozwinął jeszcze o pewną daną statystyczną, mianowicie rośnie w tej chwili w Polsce współczynnik dzieci urodzonych poza małżeństwami. Już 17% wynosi, czyli prawie co piąte dziecko już jest urodzeniem pozamałżeńskim. Rośnie liczba rozwodów w sposób, powiedziałbym, dramatyczny. To też są, i mamy do czynienia z tym, ja wspomniałem o tym, promocji tego agresywnego homoseksualizmu i tej ideologii tak zwanej gejowskiej. Ale jest rodzina, jest, ja pisałem o tym w Bitwie o Prawdę, w Bitwie o Polskę szczegółowo, ja bym nie chciał w te tematy w tej chwili głęboko wchodzić, ale niewątpliwie jest ta filozofia i postawa życiowa, korzystaj z życia, najważniejsza jest samorealizacja, szukanie samospełnienia i tutaj to jest jakby celem życia człowieka, prawda, a nie budowanie jakichś relacji. Już nie mówię o tym, że taka perspektywa, powiedziałbym, transcendentalna to jest dla współczesnych ideologii nie do przyjęcia, prawda. Jeżeli człowiek się odchudza, to jest to racjonalne działanie, ale jeżeli pości, no to on jest oszołomem, tak? No jak można pościć? No i także to pokazuje też stan czy kondycję tej naszej cywilizacji, w której żyjemy. I tu niewątpliwie to zmaganie jest, powiedziałbym, wielonurtowe, ale ja bym nie chciał w tej chwili wchodzić, być może będą pytania na ten temat, sprawy ideologiczne. Ja chciał powiedzieć, że jeżeli rodziny nie będą się organizować, nie będą miały swojego, no nazwijmy to w cudzysłowie, związku zawodowego, bo ta organizacja, o której mówię, to jest rodzaj takiego związku, który będzie pilnował właśnie, to rodziny po prostu coraz gorszej jakby będą sytuacji, bo będą gdzieś poszczególnie wyspowo działające środowiska gdzieś. Owszem, są na przykład samorządy, w których bardzo wiele osiągnięto. Na przykład w Warszawie zrobiono rozwiązanie, to już dawno, dawno temu, chyba z 10 czy 12 lat temu, że rodziny od piątki dzieci w górę mają, dzieci wszystkie mają bezpłatny przejazd komunikacją miejską. Takich różnych pomysłów, czy gdzieś tam wprowadzono bilet rodzinny, czy jakieś tam korzystanie z obiektów, które są. Tutaj oczywiście nie mówiliśmy szczegółowo, co może zrobić samorząd, co może rząd. To jest w ogóle temat bardzo obszerny. Ja tutaj zasygnalizowałem jedynie pewne problemy. Ale jeżeli nie będzie dla administracji, czy samorządowej, czy rządowej, tego partnera w postaci silnego takiego stowarzyszenia, które będzie również działało na arenie krajowej, ale również będzie mogło korzystać z tych doświadczeń, które w Europie już zostały wypracowane, no to trudniej będzie te cele po prostu osiągnąć.
Dziękuję bardzo. Przyszłość Polski idzie przez rodzinę. Za chwileczkę odbierzemy telefony. Krótki przerywnik muzyczny. Thank you.
Tyś mi, mamo, nauczyła, jak króni miłować, jak trud pracy naszych ludzi godnie uszanować. Tyś od dziecka mi mówiła, kaj leży równica, kaj czandry i grzbiet się ciągnie, a kaj jest kalica. Pod nią wartko Wisła płynie, pieśniczki nam śpiewo. Wiatr w liściach szemrzykuje, do taktu przygrywo. Zeje ustrój szumnym miastem, niesamowicie wiela. Tuż się cieszę z całej duszy, że jo je tu stela. Wiem, na świecie kaj daleko są bogatsze kraje, większe miasta, insi ludzie, inksze obyczaje. A jo wolę nasze grunie, kaj się łowce pasą, kaj złocisty łam pszenicy ciągnie się ku lasu. I choćby daleko piesi pojechać mi przyszło, to powrócę, jak na skrzydłach, do swoich nad Wisłą. Dla mnie ustronie najmilszy, sercu memu drogi, bo tu je mój dom rodzinny, tu za ojców grobu.
Kochani, na święto Bożego Narodzenia dzielę się w naszej rodzinie Radia Maryja radością. Otóż otrzymaliśmy pozwolenie na otwarcie następnego kierunku w naszej uczelni, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Dlatego uczelnia ta w Toruniu ogłasza nabór na inżynierskie studia na kierunku informatyka o specjalności techniki multimedialne. Proponujemy 3,5-letnie stacjonarne i zaoczne studia informatyczne ze specjalnością techniki multimedialne zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera informatyka. Pragniemy rozpocząć naukę w semestrze letnim 2007 roku od połowy lutego. Informatyka w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej to studia realizowane w sposób przyjazny studentom. Znakomitej kadrze naukowej złożonej ze specjalistów z czołowych uczelni krajowych nie będą ustępować doskonale wyposażone w sprzęt i oprogramowanie pracownie informatyczne. Sylwetka absolwenta. Specjalista przygotowany będzie do sprostania wyzwaniom informatycznym stawianym przez współczesne media elektroniczne zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Program studiów obejmuje między innymi naukę programowania w różnych językach, naukę efektywnej pracy zespołowej w ramach projektów grupowych, technologie internetowe, grafika komputerowa, sieci komputerowe, naukę języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Duży nacisk będzie położony na praktyczne posługiwanie się szerokim spektrum narzędzi informatycznych służących do efektywnego zarządzania i monitorowania systemów informatycznych i sieci komputerowych, a także ich nowoczesnych zastosowań w administracji, przemyśle i biznesie. Informacje na ten temat na stronie internetowej naszej uczelni będzie można uzyskać po świętach Bożego Narodzenia. Szczęść Boże i życzę Bożego błogosławieństwa z okazji świąt. Życzę błogosławieństwa na cały nowy 2007 rok.
8 minut do godziny 23. Przyszłość Polski idzie przez rodzinę. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewicę, mówi Andrzej z Olsztyna.
Teraz zawsze.
Ja chciałbym się w wypowiedzi podeprzeć cytatami z Głosu dla Życia. To jest taka miesięcznik bodajże, czy dwumiesięcznik, pronumeruję, nawet nie wiem, patrzcie. I oni się zajmują właśnie promocją życia rodziny i tam w zeszłym roku, styczeń, luty 2006, to w tym roku, był taki wywiad z panem Alanem Carlsonem, który się zajmuje walką o prawa dla rodziny, To był artykuł Polska kluczem do odnowy rodziny i myślę, że tutaj no, Ameryki nie odkrywamy. Ten temat jest w Ameryce, zresztą wszystko już było od dawna. Szkoda, że nam wcześniej o tym nie mówili, tam w latach powiedzmy 90. I my popełniamy ciągle te same błędy, jakie oni popełniali, tworząc ten szalony system dzikiego zachodu, bo tam na dzikim zachodzie to kto pierwszy dorwał się, to miał. I tu pan Alan Carson mówi o tym, że właśnie życie narodów może pójść przez rodziny i Polska może być tym kluczem odnowy dla rodzin, gdyż no, jest to taki kraj, w którym dużo ludzi powiedzmy jeszcze się modli, nie jest jeszcze za późno, żeby się tym zająć. I on taki stworzył taką organizację międzynarodową, miał przyjechać bodajże chyba w tym roku, który teraz będzie konferencję na ten temat prowadzić, na temat naturalnej rodziny. To jest taki manifest Naturalna Rodzina. Kilka fragmentów z tego artykułu chciałbym tu przytoczyć.
Panie Andrzeju, proszę tak własnymi słowami streścić je może te fragmenty, ponieważ została podana, źródło podane, ktoś zainteresowany będzie mógł sięgnąć, a tutaj, żeby no też czas, który jest cenny właśnie, i dać możliwość również innym do wypowiedzenia się, dobrze?
Dobrze, to takie najważniejsze rzeczy, bo większość tu pan Maria Jackowski przytoczył. Znajdziemy sposób, aby sprowadzić matki, ojców i dzieci z powrotem do domu, podczas gdy inni będą nadal oddzielać rodziców od dzieci. Skończymy z zachęcaniem przez państwo do życia poza małżeństwem. Kierując się zdrowymi zasadami biznesowymi, przyczynimy się do tego, aby prywatne ubezpieczalnie uznały korzyści zdrowotne wynikające z małżeństwa i życia rodzinnego. Powstrzymamy prawną dyskryminację małżeństw posiadających liczne potomstwo. Zapewnimy rodzicom pozostającym z dziećmi w domu korzystanie z tych samych finansowych gratyfikacji, które państwo oferuje korzystającym z dziennej opieki nad dziećmi. Skończymy z dyskryminowaniem rodziców pozostających w domu. Będziemy sprzyjać drobnej własności, która pozwala łączyć życie rodzinne z pracą zawodową. Skończymy z podatkami finansowymi, zachętami, subsydiami, dotacjami i prawami ograniczającym małe gospodarstwa i rodzinne biznesy. Kończymy z istniejącymi w systemie ubezpieczeń społecznych zachętami do nieposiadania dzieci. No i może to by było na tyle.
Dziękujemy panie Andrzeju, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Olsztyn i tu faktycznie jest przygotowywany taki kongres dotyczący rodziny bodajże w maju 2007 i pan Carson jest osobą bardzo aktywnie zaangażowaną w to. I myślę, że na ten temat będzie sporo informacji. Pan Carson rzeczywiście, jeżeli chodzi o to myślenie, on próbuje, i tutaj to, co pan również w tych cytatach podkreślał, powiązać nie tylko ze sprawami, powiedziałbym, tworzenia naturalnego środowiska rozwoju i miłości, jaką jest rodzina, więc te aspekty, o których on wyraźnie mówił w tych swoich postulatach, ale również postrzega rodzinę w kategoriach ekonomicznych. To znaczy, że jest to takie naturalne środowisko i tu można powiedzieć, że rzeczywiście no, w krajach takich jak Włochy na przykład, czy Stany Zjednoczone, gdzie z jednej strony mamy potężne globalne korporacje, które zatrudniają dziesiątki tysięcy ludzi, a niejednokrotnie mają większe budżety niż budżet niejednego państwa. Takie powiedziałbym już ogólnoświatowe koncerny. I wydawałoby się, że w tych czasach globalizacji no poszczególna rodzina to jest po prostu no, takim okruszkiem, który no, w ogóle jest bez szans. Ale w tej również i globalnej czy globalistycznej gospodarce okazuje się, że jest cały szereg takich obszarów, w których my, powiedzmy mały biznes oparty o rodzinę może się doskonale rozwijać. Typu usługi jakieś gastronomiczne, hotelarskie, no tego w ogóle generalnie sektor usługowy, czy powiedzmy jakieś warsztaty, naprawy różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważny obszar funkcjonowania gospodarki i weźmy powiedzmy w kategoriach ekonomicznych, to inne jest wykorzystanie i efektywność pracy, jeżeli to na przykład rodzina prowadzi taką firmę. Bo na przykład może ktoś zastąpić kogoś, ktoś może wyjść na 2 godziny, jeżeli to jest na przykład kiosk, czy jeżeli to jest jakiś punkt usługowy, czy tego typu działalność. I kiedyś była w Polsce, no to za czasów komuny, to tak się śmiano z tego, tak zwana praca nakładcza, czyli to polegało, że się w domu wykonywało, nie wiem, a to koszyki się wyplatało. I niedawno miałem okazję rozmawiać z jednym biznesmenem, który ma dzisiaj dużą firmę budowlaną. Pochodzi z rodziny właśnie licznej, 9 było w domu, mieszka w Otwocku pod Warszawą. I opowiadał, że u nich w domu mama po prostu zajmowała się tą pracą nakładczą, oni na wsi mieszkali i kto przyszedł do domu i miał chwilę, to tam wyplatał koszyk i z tego ta rodzina jakoś się nieźle utrzymywała w trudnych czasach, no bardzo trudnych czasach minionych. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby powielać ten schemat, bo on dosyć taki był, powiedziałbym, już w tej chwili nieadekwatny do struktur gospodarczych, ale tego rodzaju myślenie, gdzie właśnie w sposób inny zupełnie można działać na szerszym forum właśnie gospodarczym, gdzie rodzina okazuje się siłą. Gdzie rodzina. W Ameryce jest w ogóle takie stowarzyszenie, zapomniałem w tej chwili, nie powiem dokładnie jak ono się nazywa, ale stowarzyszenie właśnie takich biznesów rodzinnych, gdzie są i duże korporacje, które są własnością jednej rodziny, ale cały szereg małych i drobnych przedsiębiorstw, które są typowo tymi przedsiębiorstwami rodzinnymi. I to myśl również w Polsce warto upowszechniać, żeby nie tylko się sprowadzać do spraw ideowych, ale również myśleć o tej stronie, powiedziałbym, materialnej.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Mówi Józef z Katowic. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem się włączyć do tej audycji, bo słyszę, że dużo się mówi o rodzinie, o państwie, a państwo prowadzi politykę przeciw rodzinie w tej chwili. Na dzień dzisiejszy rodzina, która ma dużo dzieci, jest upośledzona przez państwo, a ludzie, którzy wychowali dużą rodzinę na starość, ponoszą z tego tytułu straty.
No właśnie, to o tym mówiliśmy.
I to, co ja słyszę teraz, to są wszystko bajki odnoszące się do krajów podobno lepiej uposażonych, tam gdzie budżety są duże, a przecież panie sędzio, pan jest na szczycie władzy, pan by mógł zgłosić taką inicjatywę do Sejmu, by wszystkim rodzicom wypłacać dodatek do emerytury po 50 zł za każde wychowane dziecko powyżej 10 lat. Pan mi powie, że na to nie ma pieniędzy. Ale tu by się znalazło, tylko trzeba podejść do tego politycznie. Niech dajmy na to wszystkim tym, co mają emerytury powyżej 1000 czy 1500 zł, odjąć 10%, a później i dodać za wychowanie dziecka te 50 czy 10 zł, to zależy jaka inicjatywa by była, to by ci młodzi, którzy teraz mają... powinni wychować nowe pokolenie, zadaliby sobie trud, że to się opłaca wychować dzieci. A w tej chwili państwo jest przeciw dzieciom. Ci, co ponosili trud, jak byli młodzi, żeby wychować rodzinę, to teraz są bici, bo jeden rodzic nie mógł pracować, żeby utrzymać rodzinę, to trzeba było, żeby matka albo ojciec był w domu, a tylko jedna osoba mogła pracować. I ci rodzice mają w tej chwili o połowę niższe emerytury. No i to tak wychodzi, że, bo tu się mówi dużo o takich jakichś inicjatywach.
Panie Józefie, mówimy o tych inicjatywach i rzeczywiście tu pan Jan Maria Jackowski, sędzia Trybunału Stanu, redaktor, zarazem pisarz, mówił o tych wszystkich problemach, i że tak jest i to było jasno sprecyzowane.
Ja właśnie chciałbym podziękować za ten głos panu, ponieważ no ja dokładnie o tym mówiłem i podkreślałem niesprawiedliwość tego systemu i że tak powiem w warstwie diagnozy się jak najbardziej zgadzamy. Sam podejmowałem wiele inicjatyw. No, moje możliwości są o tyle ograniczone, że sędzia Trybunału Stanu to jest funkcja społeczna i to nie jest... nie ma inicjatywy ustawodawczej i praktycznie wpływu na kierunek polityki państwa członek Trybunału Stanu nie ma takiego, jakby się mogło wydawać z samej nazwy po prostu, że to jest Trybunał Stanu. Natomiast w swoich działaniach społecznych i jak byłem radnym miasta stołecznego Warszawy i pełniąc inne funkcje, to co mogłem, to starałem się na rzecz rodziny pracować, ale przede wszystkim również pisałem o tych sprawach i przybliżałem wiedzę na ten temat. I zgadzam się z Panem, że gdyby ten system emerytalny, system podatkowy nie dyskryminował rodziny, to nie chodzi nawet o to, żeby szczególnie ją, żeby przywileje były z tego tytułu jakieś niezwykłe, tylko żeby po prostu w sposób sprawiedliwy, uczciwy docenił trud wychowania dzieci, to wtedy również inna ranga byłaby rodziny, inna ranga byłaby rodziców i ludzi, którzy po prostu są seniorami, są w wieku emerytalnym, często mają bardzo trudną sytuację materialną, a ta trudna sytuacja...
Ona daje.
Oczywiście.
Jak te opowiadania pani Jaworowicz w telewizji, jak to państwo, jak to sądy, jak to prokuratorzy okradają poszczególnych ludzi, a w sumie żadnego pożytku tego to nie przynosi, bo ci ludzie jak byli stratni, tak są stratni. No, i tylko, wie pan, negatywne ustosunkowanie jest ludzi do państwa. A gdyby była taka inicjatywa, jest zło, naprawić zło, to ludzie by się poczuli obywatelami. Bo jak może się obywatel czuć dobrym patriotą, jak za to, jak widzi, że dobrze robi, to on jest karany. Nie? To
ale oczywiście, panie Józefie, tutaj nic, tylko pozostaje nam zgodzić się z wszystkim i poprosić pana o takie inicjatywy, o budowanie takich inicjatyw społecznych, zaangażowanie się na rzecz tego, ponieważ to, co jeden wymyśli, czy jeden wypowie...
No ale ja podałem to, co ja mogę zrobić? Ja jestem szaraczkiem.
No ale panie Józefie, no właśnie, to jest element naciskania na władzę, żeby podjęła decyzje, które by poszły we właściwym kierunku. I im więcej takich sygnałów będzie i takiego naciskania, tym lepiej. I dla władzy, i dla całego narodu. Także... Bardzo dziękuję serdecznie za ten głos.
No i teraz jeszcze jedną kwestię. Tak się płacze nad tym, że ludzie wyjeżdżali na zachód, że wyjechali na zachód, nie będzie miał kto pracować. Ja pamiętam 2 lata temu, jak Polska miała wyjść do Unii, to jedynym błogosławieństwem tego wstępu do Unii to było, że się otworzy granice i ludzie będą mieć pracę za granicą. I teraz co z tego wyszło? Mówi pan. To są te inicjatywy, niby miały być dobre, a są złe.
Tylko to były, panie Józefie, musimy wiele rzeczy odróżnić. To była inicjatywa bardzo mocno nasiąknięta ideologią wejścia do Unii Europejskiej.
Ale skutki są dla wszystkich.
Ale oczywiście. I widzi pan, na czym to polega. Czyli tak, polscy rodzice ponosili trud wychowania tych ludzi, którzy wyjechali z Polski. Realny trud, czyli utrzymywanie,
uczenia.
Państwo polskie kształciło, oczywiście z podatków nas wszystkich, prawda, bo to nie samo z siebie państwo, tylko z naszych podatków kształciło, a śmietankę, czyli ten efekt w postaci pracy tych osób, nie mając tych trudności, spi jak to inny i to pokazuje najlepiej, do czego prowadzi tego rodzaju polityka, no, że my w gruncie rzeczy sponsorujemy. No bo czym jest rodzina? Tak naprawdę rodzina, jeżeli mówiąc w kategoriach ekonomicznych, to jest zakład, którym się produkuje kapitał ludzki. No mówię, przepraszam, takim językiem ekonomicznym. Czyli ponosi się trud wychowania kolejnego, powołania do życia i wychowania kolejnego pokolenia. I teraz tak, rodzina jest dyskryminowana, o czym mówiliśmy tutaj, w sensie podatkowym, ekonomicznym, ponosi ten trud. Natomiast ci pracodawcy na Zachodzie, oni nie ponosili żadnych nakładów, żeby pozyskać tę siłę roboczą, prawda? Oni jedynie płacą pensje, natomiast nie brali udziału w jakimś tam sposób poprzez system podatkowy w powstaniu tych osób, które zatrudniają. I to jest, proszę Państwa, również bardzo istotny element pokazujący, jaka to jest niesprawiedliwość, powiedziałbym, ekonomiczna i jak ważny jest kapitał ludzki. To są nawet całe prace teoretyczne na ten temat, że 80% kapitału, który jest na świecie, to jest kapitał ludzki. To jest to, co my mamy w swoich głowach, to, co my mamy zdolności do wymyślania, do tworzenia, do produkowania, to, co ma człowiek w sobie. I Polska właśnie jest bogata w ten kapitał ludzki i ten kapitał ludzki od nas wypływa z powodu braku perspektyw we własnej ojczyźnie, z różnych powodów, ale to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego ten kapitał ludzki, czyli nasi rodacy po prostu wyjeżdżają i szukają zatrudnienia za granicą.
Panie Józefie,
ja jeszcze chciałbym tu
Panie
podnieść
Józefie,
tak,
dajmy szansę innym.
Bo, nie, ale chciałem taką sprawę, ktoś tu mówił, że w Niemczech dają takie zasiłki. Ja mam rodzinę też częściowo w Anglii i tam jest zasiłek na dziecko 68 funtów co miesiąc, a jednorazowo przy urodzeniu 250 funtów.
Właśnie.
I to jest wydatek państwa. I niezależnie od tego, czy to dziecko jest obywatelem, czy nie obywatelem, urodziło się na terenie i ma do tego prawo, z tym, że jeszcze ma do 15 lat wszystkie leki, badania i ten lekarstwa za darmo. Tak to wygląda w innych krajach. Tyle tylko chciałem powiedzieć. No, życzę wam wszystkim wesołych, zdrowych świąt i dobrego nowego roku.
My wzajemnie zapraszamy do popierania takich inicjatyw społecznych na rzecz rodziny. Panie Józefie, każdy z nas może coś zrobić.
No dobrze, ja wyślę takie pismo do pana sędziego.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Boże.
Tu pan Józef wspomniał o tych rozwiązaniach. Ja bym może kilka takich przytoczył rozwiązań, które są we Francji stosowane. Francja miała w pewnym momencie bardzo dramatyczne załamanie demograficzne i tam już ileś lat temu podjęto działania i wypracowane takie mechanizmy prowadzenia polityki w tym zakresie, a więc system podatkowy, dodatki pieniężne z tytułu posiadania dzieci, system bezpłatnego szkolnictwa, karta dużej rodziny, system dopłat socjalnych dla rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej, lokalne rozwiązania sprzyjające rodzinom, rozbudowana działalność stowarzyszeń na rzecz rodziny. I we Francji deklaracja podatkowa jest bardziej rozbudowana niż w Polsce. No to jedni mówią, że to minus, inni, że plus. Ale oni przyjęli taki model. Składają się na nią podatki dochodowe, podatek solidarnościowy od posiadanego majątku, podatki od nieruchomości. Suma podatków nie może przekroczyć 60% dochodu roku ubiegłego. Podatki we Francji są płacone z uwzględnieniem liczby osób pozostających na utrzymaniu podatnika. A więc podatki w funkcji gospodarstwa domowego obliczane są na podstawie części, przez które dzielimy dochody. I tak na przykład rodzice to 1 plus 1, czyli dwoje rodziców. Dzieci, każde dziecko to jest 0,5 tego iloczyna, zwiększone o następną połówkę, o ile występuje problem na przykład niepełnosprawności bądź inwalidztwa. W wypadku 80% inwalidztwa dana osoba jest odliczana od wymiaru płacenia podatku w całości. Dziecko pozostaje na utrzymaniu rodziców do 18 roku życia, w przypadku studiów do 25. W przypadku założenia rodziny może wystąpić rozliczenie wspólne z rodzicami jednego z małżonków co roku. Można wybierać, z którym z rodziców następuje rozliczenie. Dotyczy to również wnuków. W momencie pozostawania na utrzymaniu rodziców rozwiedzionych, czy też w separacji, rodzicom przysługuje 1/4 odliczeń. Utrzymanie dzieci powyżej 18 roku życia lub będących inwalidami może też być rozliczane w innej formie, przez odliczenie kosztów żywienia, diety żywieniowej. Dla roku 2005 suma ta wynosiła 4489 euro na osobę, czyli w przypadku młodego małżeństwa z jednym dzieckiem 13467 euro można sobie odliczyć od podatku. W podatkach odliczane są również koszty opieki nad dzieckiem do 7 roku życia, na przykład koszty zatrudnienia opiekunki. Dzieci pracujące czasowo do 21 roku mają prawo do zarobienia bez opodatkowania równowartości 2 pensji minimalnych rocznie. Jest też cała gama ulg w postaci kredytu podatkowego wynikająca z dopłat do godziwych warunków mieszkaniowych, wydatków szkolnych, ubezpieczeń, opłat związkowych, modernizacji mających na celu oszczędności energii. W obecnym systemie podatkowym jest 7 szczebli podatkowych. Dochód nieprzekraczający 4412 euro, podatek 0, od 4, no i tu są kolejne progi, powyżej 49 tysięcy euro, to jest 48% podatku. Francja od dawna prowadziła politykę solidarności wspierania finansowego rodziny. Dodatki na dzieci znacznie wzrastają od trzeciego dziecka. Na przykład przy 6 dzieci dodatek wynosi 2,5 tysiąca miesięcznie na rodzinę, przy średniej pensji 1500 euro. Wysokość miesięcznego zasiłku na troje dzieci 390 euro. Załamanie się polityki socjalnej nieco zmniejsza wyżej wymienione dodatki. We Francji istnieje na przykład karta licznej rodziny. Podstawowymi przywilejami są przywileje w opłatach komunikacyjnych. 30% zniżki przy trójce dzieci, 40% przy czwórce, 50% przy piątce. Potem rodzicom przysługuje zniżka 30%, ale już nie pełnoletnim dzieciom. I tak dalej, i tak dalej. Tych rozwiązań jest po prostu bardzo dużo. Są specjalne w zależności też od miast. I we Francji rzeczywiście ten system jest rozwinięty. Niektórzy go krytykują, że jest może zbyt biurokratyczny, ale taka jest w ogóle funkcjonowanie państwa francuskiego. Ono jest dosyć zbiurokratyzowane. Natomiast niewątpliwie z tego krótkiego, co zarysowałem, przeglądu tych rozwiązań, widać, że po prostu wyraźna jest polityka państwa w zakresie zachęcania, bo cały czas mówimy o zachęcaniu do posiadania dzieci, nie o przymusie posiadania dzieci, żeśmy to dobrze rozróżnili, bo są różne sytuacje życiowe. W Polsce niestety jest coraz większa grupa osób, która chce mieć, pragnie posiadać potomstwo, ale ze względów zdrowotno-medycznych nie może posiadać potomstwa. I to już jest 20% małżeństw to dotyka. Także jest to poważny problem niewątpliwie, więc nie można oceniać, prawda, na tej podstawie. Ale państwo nie może działać jakby przeciwko. To znaczy, jeżeli masz dzieci, to jesteś, o czym mówił pan Józef, jesteś dyskryminowany na różnych polach i w różny sposób. Państwo powinno prowadzić taką politykę, jeżeli chcesz podjąć się trudu wychowania dzieci, to ze strony państwa będziesz miał pewnego rodzaju życzliwość, pewnego rodzaju, no powiedzmy, wsparcie. I tyle. I tu chodzi o zmianę tej filozofii i tego podejścia.
Przyszłość Polski idzie przez rodzinę. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie poprawiony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana Maria Jackowskiego. Chciałem zabrać głos w takiej sprawie. W trzech
proszę
punktach
się przedstawić na początku, dobrze?
Marek z Podkarpacia, przykładnie. W trzech punktach to zamknę. Pierwsze to niszczenie polskiej wsi. Drugi punkt, biurokracja zbędna w Polsce. I trzeci punkt, tania siła robocza. Tania siła robocza odpłynęła w tej chwili na zachód. Przedszkola buduje się dla Polaków pracujących tam w Irlandii. U nas na wsi likwiduje się przedszkola. Zlikwidowano właściwie to już wcześniej, kilka lat temu przedszkola, niszczy się poczty polskie, likwiduje się na wsiach. Biurokracja się rozwija, a gdzie się rozwija biurokracja, a nie ma pracy takiej produkcyjnej w sensie, to po prostu pieniądze są marnotrawione na po prostu na biura, zbędne biura. I idąc tym tokiem myśli, dochodzę do takiego wniosku i chyba państwo też, że na przykład opieka społeczna w tej chwili to nie jest opieka społeczna, tylko to jest żandarmeria społeczna. Udowodnię to bardzo prosto, że zamiast pomagać rodzinie, to opieka odbiera często w jednej rodzinie dzieci i już są przygotowane
tak,
na przykład o rodzinie zastępcze.
Tak bywa.
Tak często bywa. I to ja mam przykład, rok temu co się działo, była akcja taka dość mocna na Podkarpaciu w tej sprawie, kiedy odbierano dzieci, w jednej rodzinie dzieci i udało nam się, przez sądy były po prostu za tym, żeby tej rodzinie odebrać dzieci, tylko dlatego, że byli biedni, nie mieli łazienki, nie mieli tego, ale zrobiliśmy to wszystko i przewrotność sądu była taka, że potrafili powiedzieć tak, że przez to, że odebraliśmy dzieci mają teraz łazienkę. Po prostu coś makabrycznego. Biurokracja zbędna jest rozwinięta jeszcze potwornie do tego stopnia, że powstała biurokracja brukselska. Na przykład wieś polska w tej chwili na przykład będzie likwidowana, mleczarnia w Sanoku będzie prawie bliska likwidacji z tego względu, że no płytek nie ma w stajniach niektórych rolników. A powiem krótko, nawet rolnicy powinni zostawić sobie na razie jedną krówkę, po prostu, bo nie opłaca się tego mleka oddawać po 70 groszy, czy po 40 groszy. Takie są ceny. I przede wszystkim zniszczono polską wieś, a tam najwięcej dzieci się rodziło. To też chciałem podkreślić.
Tak, ma pan rację. Do 95 roku jeszcze na polskiej wsi był dodatni przyrost naturalny, to znaczy dzietność była powyżej tego, ja mówię statystycznie, proszę mi dobrze zrozumieć, 2,2 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym. Przepraszam, tak mówię, ale tak się po prostu mówi, używa w terminologii takiego pojęcia. Natomiast w miastach już w Polsce w 63 roku ten współczynnik został zahamowany. I teraz obecnie mamy taką sytuację. I ma pan absolutnie rację. Mało tego, na Podkarpaciu kiedyś byłem w Przemyślu i tam był taki kongres rodzin wielodzietnych i tam na przykład kryterium wielodzietności na Podkarpaciu w diecezji przemyskiej to było od 6 dzieci, 6 w górę. I to pokazywało po prostu, przy jakiej były średniej wówczas, bo to mówię o latach 90., jaka była średnia krajowa. Także rzeczywiście niszczenie wsi, niszczenie sposobu życia takiego, jaki ze sobą wieś generuje, a więc przywiązania do tradycji, a więc budowania pozytywnych wzorców relacji międzyludzkich, a więc posiadania własnego warsztatu pracy w postaci gospodarki. To jest właśnie ten element, że i w czasach komunistycznych przecież wieś była niszczona. Dlaczego? Dlatego, że to była własność prywatna, jeszcze jakieś reguły rynkowe tym rządziły lepiej, czy no w ograniczonym zakresie, ale w jakimś tam. No i po prostu to była ta ostoja polskości, rodziny, kościoła się mówiła, polska wieś. I teraz też jest ten element, ja nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o sprawy polskiej wsi, więc nie chciałbym na temat ogólnej polityki rolnej się wypowiadać, ale zgadzam się z panem absolutnie, że te elementy, które w tej chwili się pojawiają, a zwłaszcza to, że administracja sądowa czy administracja publiczna wkracza w obszary rodziny i odbiera na przykład dzieci, gdzie dzieci są szczęśliwe. No bardzo, zamiast wesprzeć taką rodzinę czy stworzyć, to się odbiera dzieci na przykład do domu dziecka oddaje czy gdzieś i dzieci są nieszczęśliwe. My wszyscy za to płacimy, bo koszt utrzymania tego dziecka w domu dziecka jest po prostu wysoki. I rozbija się w ten sposób rodziny. Także to pokazuje pewnego rodzaju, takie przypadki są i mogę to potwierdzić, nie tylko na Podkarpaciu, ale niedawno słyszałem, że na Pomorzu był taki wypadek, gdzie odebrano dzieci po prostu rodzinie. I takie wypadki się po prostu zdarzają i to nie są rodziny, które, no nie wiem, no jakieś szczególnie negatywne rzeczy się dzieją w tej rodzinie, w sensie no jakiegoś tam przemocy czy czegoś takiego. Bo to niestety też się zdarza w polskich rodzinach, aczkolwiek jest to bardzo niewspółmierne do tego, co media przedstawiają, bo proszę zauważyć, że kampania, że prześladowane są dzieci w rodzinach, to się bardzo ogólnia i można by odnieść wrażenie, śledząc media, że właściwie każda rodzina to jest taki obszar opresywnego środowiska w stosunku do dzieci, co jest oczywiście nieprawdą i nic lepszego nie wymyślono, jak to, żeby dzieci miały zdrowe i normalne rodziny, w których się po prostu wychowują.
Dziękujemy bardzo. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Chcę się włączyć w tą dyskusję i powiedzieć, szczególnie po telefonie pana Józefa, że pewne problemy narastały przez wiele lat i obecny rząd nie jest za to odpowiedzialny, bo na przykład te problemy, które wynikają z ujemnego przyrostu naturalnego, na przykład brak pracowników, brak pieniędzy na emerytury albo brak w budżecie na zdrowie, które te problemy się oczywiście powiększą, no to przede wszystkim lewica jest odpowiedzialna za te problemy. I co ja się obawiam, jeśli ludzie nie będą sobie zdawać sprawy z tego, kto za co jest odpowiedzialny, no to może okazać się ta sytuacja dosyć groźna. I te postulaty obecnego rządu mogą nie przynieść rezultatów, bo ta polityka prorodzinna musi być kontynuowana dłużej niż kadencja jednego rządu. A ja się obawiam, że na przykład za 3 lata, jak zacznie się kampania wyborcza, to nowa lewica właśnie będzie atakowała obecny rząd za te właśnie problemy, które sama naważyła, czyli brak pieniędzy na emerytury, brak pieniędzy na zdrowie. Także już teraz trzeba konsekwentnie dzień za dniem uświadamiać ludzi, żebyśmy nie mieli więcej takich telefonów obwiniających ten rząd za problemy, które ten rząd chce rozwiązać, a których nie naważył. No to jest to, co chciałam powiedzieć. Bogiem.
Z Bogiem, Pani
Beato. Z Bogiem. Dziękujemy bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do audycji?
Jest Pani na antenie, proszę się przedstawić.
Dziękuję. Mam na imię Władysława, Dolny Śląsk. Ja może tak troszeczkę z kolei z innej strony chciałabym powiedzieć, jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne. należałoby, tak ja uważam, bo ja odnosiłam zawsze takie wrażenie, wychowałam 4 dzieci, mam 6 wnucząt, aby również i środowisko nie patrzyło na te rodziny wielodzietne jako na coś, co jest, no, bym powiedziała, o, mają dużo dzieci, bo taką właśnie nieco niektórzy to wydają opinię i jest taka presja, bo na przykład ja czułam się w jakiś sposób taka odosobniona i to, co ja mówię z własnego doświadczenia, że mówiono tak za plecami, o, znów ma dziecko, a pracowałam bardzo ciężko, bo pracowałam fizycznie, pomimo, że później też skończyłam szkołę jedną i drugą i to była heroiczna walka moja o to, żeby i wychować dzieci, i się uczyć, i do czegoś dążyć, w co wokoło tak patrzono na mnie, że o, co ona robi, że ona szkoły nie skończy, bo co ona zaczyna, a jednak skończyłam i średnie wykształcenie, i 5-letnie, i później studium skończyłam, także później już przestano patrzeć na mnie, o, ona ma dużo dzieci, i jednak ona do czegoś doszła. I też właśnie to jest to, że w naszym środowisku te rodziny wielodzietne są w jakiś sposób, tak bym powiedziała, dyskryminowane. Że mają dużo dzieci, to już coś jest gorszego. Ja bardzo kocham swoje dzieci, swoje wnuki i jestem bardzo szczęśliwa.
Dziękujemy, gratulujemy.
Dziękuję i za ten głos i gratuluję i zgadzam się z panią, że często w naszych najbliższych rodzinach rodzina liczna nie znajduje akceptacji.
Mówiły, o, po co jej dzieci?
No właśnie, po co tyle dzieci? Ja sam doświadczam tego, że powiedzmy my mamy z żoną 6 córek i po prostu czasami się spotyka takie, powiedziałbym, negatywne nastawienie do dużej liczby dzieci. I to nie ze strony, mówiliśmy to o państwie, to nie chodzi o państwo, ale właśnie ze strony środowiska gdzieś zawodowego, środowiska społecznego, czasami środowiska rodzinnego. I to jest trudny moment, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że to jest bardzo wrażliwy i delikatny problem posiadania dzieci. I no, mamy bardzo różne sytuacje społeczne i bardzo różne doświadczenia mężczyzn i kobiet i czasami niestety to się objawia, że pojawia się też agresja w stosunku do dzieci czy w stosunku do rodzin właśnie takich powiedziałbym licznych i to jest trudna sytuacja. To jest trudna sytuacja, ja doskonale panią rozumiem, że to są przykre po prostu sytuacje. I nawet w środowiskach katolickich, powiem, nieraz pojawia się taka zawoalowana, ale jednak krytyka, że jak to można mieć, że są przecież różne metody, że po co, a na co i tak dalej. I tego rodzaju dyskusje się zaczynają.
Czasem nawet w kościele można ciekawe spojrzenia na sobie zauważyć. Dziękujemy. Prosimy bardzo, kolejny telefon. Kogo witamy?
Czy niech będzie się pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek z południa. Chciałbym panu Jackowskiemu podziękować za wspaniałe felietony w naszym dzienniku.
Ale dziękuję.
Cieszę się. Mam też 3 króciutkie sprawy. W 80%, jak pan powiedział, kapitału ogólnego fabryki to załoga. Ja mam taką propozycję. Kochani rodacy, twórzcie w fabryce spółkę załogową, a staniecie się strategicznym właścicielem. 80% wartości fabryki, nie tracąc ani jednej złotówki. Druga sprawa. Przed wojną nauki ekonomiczne wiedziały, że w okresie bezrobocia należy rozwijać gospodarkę ekstensywną. To jest mały kapitał, niezwykle duży kapitał osobowy. W RP 4 nikt w rządzie o tym nie wie. Czyżby takie nieuctwo? Nie sądzę, bo w gospodarce ekstensywnej trudniej wyzyskiwać. Chyba że się przechwyci rynek hurtowy. I trzecia króciutko sprawa. W cywilizacjach gromadnościowych nie znają miłości, bo nie znają Boga Trójjednego, dawcy miłości. Ale i u nas w cywilizacji łacińskiej ostatnio mówi się o miłości, że to jest kochanie. A przecież miłość to akty woli, a kochanie to akty instynktowne. Kochają się także pary zwierzęce. No i oczywiście z tych gromadnościowych też. Pary oparte na miłości trwają do śmierci, bez rozwodów, a oparte na zakochaniu co drugie się rozpada, a reszta żyje jak pies z kotem. i nie rodzą dzieci. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, panie sędzio.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć, mianowicie, że jestem wychowankiem księdza Tadeusza Fedorowicza, który w naszym życiu małżeńskim, moim i żony, no, jest bardzo ważną osobą, choć już nie żyje. I wuj, bo wszyscy mówiliśmy do niego wuju, na swoich takich pogadankach zawsze mówił, że są dwa rodzaje kochania. Można kochać siebie w drugim człowieku, a można kochać drugiego człowieka. I to, myślę, jest bardzo ważne rozróżnienie.
Nasz czas dobiega powoli do końca. Przyszłość Polski idzie przez rodzinę. Gościem naszym był w części pierwszej rozmów niedokończonych o godzinie 18.10, jak również w drugiej, redaktor Jan Maria Jackowski, pisarz i sędzia Trybunału Stanu. No przynajmniej w tej drugiej części nie zdążyliśmy powiedzieć, że również tato, mąż i ktoś, kto ma rodzinę dosyć sporą. Poznaliśmy dzisiaj pierwsze i czwarte, prawda?
Tak, pierwszą.
Myślę, że w krótkich...
Z Joasiem i z Dominiką przyjechaliśmy.
Że w krótkich słowach podsumowania też warto pozdrowić, warto też kilka słów powiedzieć o własnym doświadczeniu rodziny i patrzeniu w całej tej perspektywie naszej ojczyzny, patrząc w perspektywie również Kościoła i naszej wiary, zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, już praktycznie za progiem one są, powiedzieć o przyszłości też własnej rodziny.
Ojcze, to spotykamy się w czasie szczególnym, bo Wigilia Wigilii dzisiaj przecież. Jutro będziemy dzielić się przy wigilijnych stołach opłatkiem i radować z powodu narodzin Bożej Dzieciny. Będziemy myśleć o naszych najbliższych, o tych, których z nami nie ma, tych, którzy w tym roku odeszli do domu Ojca, a akurat niedługo będzie pierwsza rocznica śmierci mojej mamy. Także myślę, że taki czas refleksji i czas takiego zadumania i takiego wspólnego bycia wspólnie z naszymi rodzinami. Ten czas świąteczny jest trochę dłuższy niż zazwyczaj, bo czwarta niedziela Adwentu i Wigilia wypada w niedzielę i poniedziałek, wtorek to są wolne dni. Także tych dni jest trochę więcej i będziemy ze sobą mogli przebywać. I myślę, że to jest taki czas, żebyśmy doświadczyli tego cudownego wymiaru życia człowieka, że Pan Bóg stworzył opatrznościowo ich jako mężczyznę i kobietę i możemy po prostu ubogacać się tymi różnicami, jakie są między mężczyzną i kobietą i właśnie tworzyć to jedno. I to jest taki czas, powiedziałbym, szczególny. I oczywiście ludzie mają doświadczenia jednostkowe, doświadczenia osobiste. To te tematy, o których dzisiaj mówiliśmy, to są trudne tematy. One dotykają i z jednej strony istoty naszego człowieczeństwa, z drugiej mechanizmów skomplikowanych i zawiłych ekonomicznych, funkcjonowania państwa, podstaw prawnych. I to może poruszyliśmy tylko niektóre tematy i nie było czasu, żeby je rozwinąć. Ja na ten temat przygotowuję publikację. Chcę wydać dość szybko taką książkę, która by o tych problemach w sposób taki popularny mówiła. Natomiast jedno, co jest ważne, że i pocieszające, i pozytywne, to to, że coraz większa jest świadomość tej problematyki. I chciałbym tutaj w tym miejscu szczególnie podziękować tym środowiskom i tym osobom, które o sprawę rodziny się od dawna dopominają i których czuję się uczniem. No, między innymi księdza arcybiskupa, profesora, doktora habilitowanego Kazimierza Majdańskiego, który jest założycielem Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach i był wieloletnim ordynariuszem szczecińsko-kamieńskim. I był też sekretarzem Komisji do Spraw Rodziny i współorganizatorem Synodu Biskupów w 80 roku, który podjął temat rodziny. Były to niesłychanie ważne dokumenty. My jesteśmy bogatsi o doświadczenie i spuściznę Ojca Świętego Jana Pawła II, który przecież w 1994 roku ogłosił, że jest to rok rodziny i który o sprawach rodziny mówił bardzo dużo. Jesteśmy bogatsi o bardzo wiele prac, które powstały, przemyśleń, w ogóle rozwinięcia teologii chociażby dotyczącej spraw rodziny. To między innymi dzięki instytutowi założonemu przez księdza arcybiskupa. Jesteśmy również bogatsi o działalność wielu środowisk, które już były, wspomniałem o Stowarzyszeniach Rodzin Katolickich, wspomniałem o Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, o różnych środowiskach, które na płaszczyźnie rodziny działały, o środowisku spotkań w Częstochowie, które kiedyś organizowało takie seminaria samorząd a sprawy rodziny. Tych środowisk bardzo wiele jest w Polsce, ludzi bardzo dobrej woli i jest być może w tej chwili czas taki, żeby właśnie na płaszczyźnie spraw dotyczących rodziny, żeby wspólnie włączyć się w różne pozytywne działania, które mogą przynieść bardzo określone owoce. Ja chciałbym się tu przypomnieć chociażby marsze w obronie życia, które były w 1996 roku. Wtedy, kiedy SLD próbowało tę ustawę z 1993 roku przywrócić zabijanie dzieci na żądanie, po prostu praktycznie ten przepis z przyczyn społecznych. I ile ludzi po prostu w tych trudnych warunkach, jakie wówczas były politycznych, potrafiło się zjednoczyć, ile dziesiątek tysięcy ludzi brało udział w marszach w Warszawie. I jak to po prostu potrafiło zjednoczyć różne środowiska z różnych części Polski, i społeczne, i środowiska polityczne, i środowiska katolickie, bardzo różne środowiska we wspólnym działaniu. Więc trochę jest taki klimat teraz i miejmy nadzieję, że również odpowiedzialni za ster nawy państwowej, którzy deklarują tutaj i w programach swoich wyborczych i w swoich działaniach deklarują tutaj wolę wspierania rodziny, oby to jak najbardziej realne kształty przybierało. Chciałbym powiedzieć, że to są święta rodzinne, że przede wszystkim z nadzieją patrzmy w przyszłość, dlatego że tak często narzekamy na różne sprawy i trochę jesteśmy tacy przytruci tym ogólnym klimatem medialnym, tych debat publicznych, tych burz w szklance wody, odwracania kota ogonem, szukania tematów zastępczych i tego całego szumu informacyjnego, a trochę z pola widzenia traci się te sprawy najważniejsze. Więc chciałbym życzyć wszystkim, całej rodzinie Radia Maryja i ojcom redemptorystom, i ojcu dyrektorowi, i wszystkim ojcom, i współpracownikom, i siostrom, i całej wielkiej rodzinie Radia Maryja, i wszystkim rodakom, chciałbym życzyć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, wielkiej radości z tego, co będziemy przeżywać w najbliższych dniach, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2007 roku i po prostu to, co mówi ojciec dyrektor. Alleluja i do przodu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy za życzenie oczywiście. Pozdrawiamy całą rodzinę pańską. Pozdrawiamy małżonkę, która zezwoliła chyba dzisiaj na wyjazd.
Tak, zezwoliła.
Pobłogosławiła.
Także pozdrawiam.
Pobłogosławiła na drogę.
Agnieszko.
Tak. Może pozostałe dzieci jeszcze pozdrowimy?
Tak. Dzieci pewnie śpią, ale to Marysię, Anię, Dominikę, Helenkę, Izosię i Joasię. Także wszystkie córki bardzo serdecznie pozdrawiam. Część z nich pewnie słucha, ale część pewnie już śpi.
Bóg zapłać za obecność. Błogosławionych dobrych świąt Bożego Narodzenia. Naszym gościem dzisiaj był redaktor Jan Maria Jackowski, pisarz, również sędzia Trybunału Stanu. Podejmowaliśmy temat przyszłość Polski idzie przez rodzinę. Jedną dziś tworząc rodzinę, tym pragniemy zakończyć, a jednocześnie niech te słowa będą naszym przygotowaniem do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. 20 minut do północy. Zapraszam do wspólnej modlitwy liturgią godzin. Podam numery telefonów 056 655 23 55, telefon dla Polski Północnej, lub 056 655 23 56 dla Polski Południowej. Oczekuję na słuchacza, który będzie chciał wraz z nami modlić się.